Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI wybrał prezydium Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki. Do jego tematu nawiązał, spotykając się z episkopatem Nigerii.
Patriarcha Cyryl jest gotów do współpracy z katolikami, jednak na spotkanie z papieżem jest jeszcze za wcześnie.
14 lutego witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Krzysztof Bronk.
Watykan to małe, suwerenne państwo, całkowicie oddane służbie wielkiej misji powierzonej przez Chrystusa Piotrowi i jego następcom. Przypomniał o tym papież uczestnikom zakończonego dziś w Watykanie kongresu na 80-lecie państwa watykańskiego pod hasłem Niewielkie terytorium dla ogromnej misji. Zwrócił on uwagę, że powody istnienia tego państwa i jego liczne zadania nie zawsze są dobrze rozumiane. Jego utworzenie dowodzi dalekowzroczności Piusa XI, papieża, którego wielkość historia coraz bardziej docenia. Pragnął on dla Kościoła tylko takiej wolności, która by mu pozwoliła wypełniać całkowicie swoją misję. Benedykt XVI wyraził wdzięczność tym, którzy pracują w państwie watykańskim. Podkreślił, że ich praca jest służbą w sprawie Królestwa Niebieskiego.
Miasto Watykańskie to w rzeczywistości punkt prawie niewidoczny na mapach świata. Bardzo małe, bezbronne państwo, bez budzących lęk wojsk. Pozornie bez znaczenia w wielkich międzynarodowych strategiach geopolitycznych. A jednak ten widzialny obszar bezwzględnej niezależności Stolicy Apostolskiej był i jest ośrodkiem promieniowania stałych działań na rzecz solidarności i dobra wspólnego. Czyż nie dlatego właśnie zewsząd patrzy się na ten mały skrawek ziemi z wielką uwagą? Państwo Watykańskie, które mieści w sobie skarby wiary, historii i sztuki, strzeże dziedzictwa cennego dla całej ludzkości. Z jego serca, gdzie przy grobie świętego Piotra mieszka papież, płynie nieustannie orędzie prawdziwego postępu społecznego, nadziei, pojednania i pokoju.
W Nigerii Kościół szybko wzrasta liczebnie i jest tam dużo powołań kapłańskich czy zakonnych. Ta ekspansja wymaga stałej formacji głosicieli Ewangelii, by pomóc pogłębiać wiarę wszystkich należących do Kościoła. Wskazał papież nigeryjskim biskupom przybyłym z wizytą Ad Limina Apostolorum. Podkreślił potrzebę roztropnej selekcji i odpowiedniego przygotowania kandydatów do kapłaństwa. Nigeria to najludniejszy kraj Afryki. Liczy 140 milionów mieszkańców, należących do ponad 250 grup etnicznych.
Zbliżający się synod biskupów dla Afryki podejmie m.in. temat tarć etnicznych. Wspaniały jest obraz niebieskiego Jeruzalem, gromadzącego mnóstwo ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, odkupionych krwią Chrystusa. Zachęca on was, by stawiać czoło konfliktowi etnicznemu, gdziekolwiek wystąpi, także wewnątrz Kościoła. Wyrażam uznanie tym z was, którzy zgodzili się podjąć pasterską misję poza granicami własnej grupy regionalnej czy językowej. Dziękuję też księżom i wiernym, którzy was dobrze przyjęli i wspierają. Wasza gotowość, by przystosować się do innych, jest wymownym znakiem, że w Kościele, jako nowej rodzinie wszystkich wierzących w Chrystusa, nie ma miejsca na żadne podziały. Katechumenów i nowo ochrzczonych trzeba uczyć tej prawdy, gdy przyjmują Chrystusa i zobowiązują się żyć chrześcijańską miłością. Wszyscy wierzący, zwłaszcza seminarzyści i księża, staną się bardziej dojrzali i wielkoduszni, gdy pozwolą ewangelicznemu przesłaniu oczyścić i pokonać wszelką możliwą ciasnotę perspektyw lokalnych.
Benedykt XVI przypomniał też rolę biskupów w umacnianiu małżeństwa i rodziny. Winni popierać działające na tym polu stowarzyszenia i ruchy kościelne. Papież wyraził episkopatowi Nigerii uznanie dla jego zaangażowania w dialog międzyreligijny, zwłaszcza z muzułmanami, i w szerzenie zasad katolickiej nauki społecznej, między innymi w walce z korupcją.
Benedykt XVI mianował przewodniczących, relatora i sekretarzy drugiego zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki. Obradowało ono będzie w Watykanie od 4 do 25 października.
Przewodniczącymi zgromadzenia synodalnego zostali kardynałowie Francis Arinze z Nigerii, Theodore Adrien Sarr z Senegalu oraz Wilfried Fox Napier z RPA.
Relatorem generalnym drugiego synodu dla Afryki papież mianował kardynała Petera Tarksona z Gany, natomiast sekretarzami specjalnymi zostali arcybiskup Damião Antonio Franklin z Angolii i biskup Edmond Gitangar z Czadu.
Papież pojedzie do Ziemi Świętej, aby spotkać się ze wspólnotami katolickimi w Jordanii, Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Będzie to zatem wizyta pasterska, powiedział agencji SIR nuncjusz apostolski w Izraelu, komentując przedwczorajsze spotkanie Benedykta XVI z organizacjami żydowskimi, w czasie którego potwierdził on swą podróż do Izraela. Nie zabraknie też otwarcia na innych, które należy do istoty misji Kościoła, powiedział arcybiskup Antonio Franco. Ojciec Święty spotka się zatem ze zwierzchnikami innych wspólnot chrześcijańskich, a także islamu i judaizmu. Nie wiadomo jeszcze, czy papież odwiedzi małą wspólnotę katolicką w Strefie Gazy. Ta wizyta nigdy nie była w planach, twierdzi arcybiskup Franco. Jest natomiast pewne, że katolicy z Gazy będą uczestniczyć w jednej z trzech liturgii, które Ojciec Święty będzie sprawował w Jerozolimie, Betlejem i w Galilei. Pasterski charakter podróży nie wyklucza oczywiście, zapewnił nuncjusz, spotkań z przywódcami politycznymi.
Zdaniem watykańskiego rzecznika podróż Benedykta XVI do Ziemi Świętej jest odważną decyzją. Ksiądz Federico Lombardi przypomniał o bardzo niepewnej sytuacji politycznej, niedawnej wojnie w Strefie Gazy, a także o powracających wciąż trudnościach w dialogu judaizmu z Kościołem katolickim. Paradoksalnie to właśnie ta złożona i niełatwa sytuacja przynagla do podróży, twierdzi dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, aby modlić się tam, gdzie nienawiść ściera się z miłością, a pojednanie czysto po ludzku wydaje się niemożliwe.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl wyraził nadzieję na rozwój relacji z Kościołem katolickim. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia napisał list do Benedykta XVI. Dziękuję w nim za życzenia z okazji swego wyboru oraz wysłanie z Watykanu wysokiej rangą delegacji na uroczystości intronizacyjne.
Jako jeden ze swych priorytetów Cyryl wymienia świadectwo wartościom ewangelicznym we współczesnym społeczeństwie. Wyraża przekonanie, że winny temu służyć dialog i współpraca wszystkich chrześcijan. Idąc za zwyczajem wypracowanym za Aleksego II, patriarcha zapewnia papieża, że rosyjska cerkiew pozostanie niezmiennie otwarta na współpracę z wyznawcami Jezusa Chrystusa, zachowującymi tradycyjną wizję treści orędzia, które chrześcijanie winni nieść współczesnemu światu. Pośród współpracowników na tym polu Kościół rzymskokatolicki zajmuje szczególne miejsce, czytamy w liście. Podobnie wyjątkowym miejscem we wspólnych wysiłkach chrześcijan ukierunkowanych na osiągnięcie powyższych celów jest to zajmowane osobiście przez waszą świątobliwość. Wyrażam szczerą nadzieję na owocny rozwój relacji między naszymi kościołami, napisał do Benedykta XVI patriarcha Cyryl.
Tymczasem rosyjsko-prawosławny biskup Wiednia i Austrii Hilarion, reprezentujący cerkiew na forum organizacji europejskich, ostudził nadzieję na rychłe spotkanie Cyryla z Benedyktem XVI. Podczas telemostu Paryża z Moskwą Hilarion powiedział wczoraj, że zdaniem patriarchatu nie usunięto jeszcze przeszkód, które je opóźniają. Wymienił przy tym prozelityzm.
Uważamy, że istnieje potrzeba wypracowania wspólnego stanowiska, a dopiero kiedy to zostanie zrobione, organizacji takiego spotkania, powiedział biskup Hilarion cytowany przez agencję Interfax. Zapewnił równocześnie, że patriarcha Cyryl będzie kontynuował politykę swego poprzednika w relacjach katolicko-prawosławnych oraz że zrobi wszystko, aby usunąć przeszkody opóźniające to spotkanie. Biskup Hilarion zaznaczył, że zwierzchnik rosyjskiej cerkwi pragnie, aby do spotkania z papieżem doszło jak najszybciej. Jednak nie ma potrzeby, by odbywało się ono w świetle kamer telewizyjnych. Nie określamy dat, gdyż nie mówimy o datach, ale o celach takiego spotkania. Jeśli będzie ono dobrze przygotowane, naznaczy rzeczywisty przełom w bilateralnych stosunkach, powiedział biskup Hilarion. Jego zdaniem jednym z problemów opóźniających spotkanie zwierzchników obu kościołów jest trudna sytuacja związana z utworzeniem nowych parafii i eparchii grecko-katolickich na wschodniej i zachodniej Ukrainie.
Dzięki mediacji katolickiego arcybiskupa muzułmanie i hinduiści zasiedli w Indiach do pokojowych rozmów. Dotyczą one napiętej sytuacji w stanie Assam. Dochodzi tam do starć między muzułmanami i hinduistami, które od października ubiegłego roku swym zasięgiem objęły 35 miejscowości. W wyniku walk zginęło 50 osób, a 60 tysięcy zmuszonych zostało do opuszczenia swych domów. Konflikt wybuchł, gdy rdzenna ludność hinduska zaczęła żądać, by muzułmanie, którzy w większości przywędrowali do Assamu z innych stanów, powrócili na swe rodzinne tereny. Mediacja metropolity Guwahati pozwala mieć nadzieję na wyciszenie konfliktu. Obie strony zobowiązały się unikać dalszej przemocy i rozpocząć pokojowy dialog, powiedział arcybiskup Thomas Manamparampil. Podkreślił zarazem, że jest to dopiero pierwszy krok w kierunku lepszych relacji, a droga do pokonania jest bardzo długa.
Napięcia między wyznawcami islamu i hinduizmu negatywnie odcisnęły się także na życiu chrześcijan. Trzy katolickie wioski w stanie Assam zostały spalone, zginęło też trzech chrześcijan. Niepokoje na tym tle widoczne są na całej północy kraju. Z Indii mówi ksiądz Zenon Hanas, wicegenerał księży Palutynów.
Często na przykład osoby takie proste nie rozpoznają sióstr zakonnych. Oni myślą, że jeżeli siostra zakonna chodzi w habicie i ma na głowie welon, i uważają, że są to osoby muzułmańskie, jest mało edukacji. I dlatego było nawet zarządzenie specjalne biskupów, żeby siostry zakonne w podróżach zwłaszcza nie używały habitów, tylko używały tych tradycyjnych strojów hinduskich, po to, żeby uniknąć, że nie naraża się na zbędne niebezpieczeństwo. Także spotkałem osobiście wiele sióstr zakonnych, które po kilkudziesięciu czy kilkunastu latach noszenia zwyczajnego habitu swojego zakonnego zaczęły nosić ze względów na bezpieczeństwo jednolite sari. Więc to są wszystko takie zewnętrzne przejawy tego, że sytuacja nie jest jeszcze spokojna, ale większość uważa, że jest to tylko przejściowa faza. To znaczy, że państwo indyjskie pozostanie, jak oni to mówią, sekularystyczne nadal, czyli że będzie rozdział państwa od religii, że każda religia będzie szanowana tutaj, więc to jest takie ogólne przekonanie, że to, co się obecnie dzieje, to nie będzie kształtowało przyszłości Indii.
Pilnym problemem do rozwiązania w Indiach jest powrót do domów uchodźców. Na północy chodzi o ofiary konfliktu między muzułmanami a hinduistami. W stanie Orissa o ofiary prześladowań antychrześcijańskich. Jest to w sumie ponad 100 tysięcy ludzi.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie obchodzi swoje święto patronalne. W 1985 roku Konferencja Episkopatu Polski nadała bowiem tej instytucji jako patronów świętych Cyryla i Metodego. Tegoroczne uroczystości stanowią wstęp do obchodów jubileuszu 25-lecia centrum. Odbędą się one 6 maja, podkreśla sekretarz Krajowy Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji, ksiądz Tomasz Atłas.
Chcemy dokonać pewnego podsumowania tych 25 lat. Choćby myśląc o tych misjonarzach, którzy przez ten ośrodek przeszli, przygotowujemy specjalne sympozjum poświęcone potrzebie formacji i przygotowania przed podjęciem posługi misyjnej.
Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie zostało powołane w 1984 roku. Przygotowuje kapłanów, zakonników, siostry zakonne i osoby świeckie do wyjazdu na misję. Młodzi ludzie z klubu pracy OHP wyremontowali budynek Skoczowskiego Muzeum Świętego Jana Sarkandra, miejsce urodzenia patrona diecezji bielsko-żywieckiej. Tak zwana Sarkandrówka zyskała nowy blask m.in. dzięki projektowi finansowanemu z funduszy Unii Europejskiej. Kurs zakończyło formalne zdobycie zawodu technologa robót wykończeniowych, wyjaśnił Andrzej Bacza, dyrektor Stowarzyszenia i Promocji Rozwoju Skoczowa Mała Ojczyzna.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy grupa 15 chłopaków w wieku 18-25 lat odbyła szkolenie kilkupoziomowe. Były komputery, język angielski, prawo jazdy. No a finałem było właśnie zdobycie zawodu, teoria i później miesięczna praktyka wykańczania wnętrz.
W domu urodzenia świętego Jana Sarkandra rozpoczyna się szlak, na który wyruszają pielgrzymi i turyści odwiedzający Skoczów. Trasa prowadzi do miejsc związanych z życiem i kultem męczennika.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.